Cześć, tu podcast The Movie Tree. Przy mikrofonach Dawid Bartodziej
i Dawid Lesiak.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o horrorze Saint Maud, nowym filmie Sofii Coppoli Na lodzie, a także klasycznej prostej historii Davida Lyncha, którą już w środę 27 października będziecie mogli zobaczyć na dyskusyjnym klubie filmowym w Kinie Pałacowym w Poznaniu. Zacznijmy od Saint Maud.
Film opowiada historię Maud, młodej pielęgniarki, o której wiemy całkiem niewiele i która postanawia zająć się pracą jako prywatna opiekunka, prywatna pielęgniarka. I udaje się do tajemniczego domu na wzgórzu, gdzie mieszka, jak sama określa Maud, drobna celebrytka, która jest aktualnie ciężko chora i potrzebuje właśnie opieki paliatywnej, bo być może nadchodzą już jej ostatnie dni.
Maud postanawia zająć się tą pomniejszą celebrytką Amandą nie tylko i wyłącznie od strony opieki czysto fizycznej, ale również od strony duchowej, ponieważ upatruje w tym, że opiekuje się tą osobą głęboko zagubioną i znajdującą się mentalnie w ciemnym miejscu, jak określa to Maud. Traktuje to jako wezwanie od Boga, jako takie większe coś, do czego ona została powołana, do czego ona została stworzona, ponieważ już na samym początku filmu słyszymy z jej ust, w jednej z jej modlitw, że ona wie i czuje, że Bóg sobie dla niej upodobał jakieś lepsze zadanie, nie tylko takie zwykłe bycie dobrym człowiekiem, ale też osiągnięcie czegoś, co będzie wyjątkowym aktem wiary. No i właśnie te sytuacje, w której ona się znajduje w przypadku opieki nad Amandą, ona interpretuje właśnie jako możliwość na dokonanie takiego cudu, na uratowanie duszy przed zgubą.
Saint Maud bliski jest takim filmom czy takiemu klimatowi jak na przykład Dziedzictwo, ale też ma w sobie coś z thrillerów Romana Polańskiego. Należy wspomnieć, że Rose Glass to debiutantka i jest to chyba całkiem udany debiut. Za każdym razem, kiedy w tym filmie pojawiają się wytarte schematy, to udaje się reżyserce albo je bardzo zgrabnie obejść i udaje się uciec od bardzo podstawowych cech, których możemy się spodziewać w danej scenie. Postać Maud w jakiś sposób jest opętana. Rose Glass postanowiła, że postać Maud będzie bardzo wyizolowana. Jest to środek, który podtrzymuje napięcie. Ona wpada w coraz większą matnię, jest coraz bardziej zaangażowana w swoją wiarę, co prowadzi do różnego rodzaju ciekawych konsekwencji.
Tak, to jej, nazwijmy to opętanie, jest bardzo ciekawie przedstawione, ponieważ z reguły w kulturze, w popkulturze, ale też powiedzmy, że w tekstach okołoreligijnych jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli ktoś jest opętany, to jest opętany przez jakieś demony, względnie przez szatana we własnej osobie. Natomiast tutaj lustro zostaje odrobinę odwrócone i główna bohaterka zdaje się być opętana przez Boga, co jest myślą bardzo świeżą i w kinie raczej niespecjalnie eksplorowaną. A jeżeli dodamy do tego, że ten Bóg na ekranie, jak go widzimy, to jest reprezentowany przez Karalucha, granego przez uroczego Karalucha o imieniu Nancy, jak się dowiadujemy z napisów końcowych, to już w ogóle zaczyna się robić ciekawie. A jak do tego jeszcze dodamy fakt, że Maud w rozmowach z innymi bohaterami mówi, że ona oczywiście mówi do Boga jak to osoby wierzące, ale ten Bóg to jej odpowiada, jak się później okazuje, faktycznie jej opowiada i to w perfekcyjnym walijskim, w dodatku w takim z użyciem takiego głębokiego, złowieszczego tonu, to robi się jeszcze ciekawiej. Jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze fakt, że ten Bóg to ją prowadzi przez życie w ten sposób, że w momencie, w którym ona ma do dokonania jakiś wybór i dokonuje właściwej decyzji, to on jej dostarcza fizycznej rozkoszy, to już docieramy faktycznie do miejsca, w którym raczej często w kinie nie bywamy. I bardzo mi się podoba to, co tutaj reżyserka zrobiła, bo wszystkie te zagrywki są ryzykowne. Każda z nich mogła się skończyć jakimś takim ekstremalnym kiczem albo zabić wiarygodność filmu, natomiast tutaj w żadnym momencie tak nie jest. I owszem, w szczególności te sceny wijące się Maud, która właśnie jest przez Boga w danym momencie zaspokajana w nagrodę za to, że dokonała jakiegoś dobrego wyboru, niebezpiecznie zbliżają się do takiego, nazwijmy to, teatralnego wicia się po podłodze, ale moim zdaniem nigdy nie przekraczają tej granicy i nie jest w żadnym momencie tak, żeby to wybijało widza z rytmu i całkowicie psuło film. Co ty sądzisz?
Całkowicie się zgadzam. Żadna granica nie została przekroczona. Otwiera reżyserka przed nami tylko furtki i pozwala nam tam wejść. Nie za długo się rozgościć. Dzięki temu właśnie nie wpadamy w sidła jakiejś tandety i nie spotykamy się ze znanymi schematami. Film na pewno jest pełen strasznych momentów i doskonała jest tam również muzyka. Autorem muzyki jest
Adam Janota-Bzowski. Do tej pory jego soundtracki się nigdzie nie pojawiały, to jest jego pierwsze podejście i w moim skromnym rozumieniu całkiem udane. To jest, jak to w horrorach można się domyślić, muzyka, która wykorzystuje niepokojące smyczki, ale dodaje do tego kilka dodatkowych warstw. Po pierwsze korzysta z tej popularnej w ostatnich latach mody na wrzucanie basowych instrumentów dętych, ale też jest mnóstwo dronów, takich, które wypełniają całą przestrzeń ekranową i momentami sprawiają, że widz ma wrażenie, że świat przedstawiony za chwilę imploduje z powodu tej naciskającej ze wszystkich stron na ekran muzyki. Bardzo mnie cieszy, że drony w ogóle tak chętnie zostały przyjęte przez twórców filmowych. To 20 lat temu, 15 lat temu to była jakaś taka w ogóle niszowa rzecz, na którą kiedy była grana na żywo, to przychodziły 4 osoby. Na festiwalu sobie chodziłem na jakieś takie koncerty, na scenę eksperymentalną i sobie było, nie wiem, 30 osób pod nią słuchając tego buczenia, nazwijmy to. Natomiast gdzieś tam na innych scenach ludzie się dobrze bawili w tym czasie. Cieszę się, że bliżej mainstreamu jest taka wymagająca muzyka. No i do klimatu horrorowego idealnie pasuje. Idealnie wpasuje się w takie stworzenie klimatu świata, który jest na granicy rozpadu.
Wracając jeszcze do postaci Mod, nie dostajemy oczywiście przez cały film odpowiedzi, co poprowadziło ją do tego, że stała się dewotką. Nie wiemy, czy to jest ekstaza religijna, czy mamy do czynienia z już głęboką chorobą psychiczną.
Generalnie domyślamy się, że coś się wydarzyło, co popchnęło ją w kierunku takim bez odwrotu i na pewno nie byłoby osoby, która mogłaby się nią zaopiekować albo dostarczyć jej wsparcia psychicznego, przez co ona zaczyna się zapadać coraz głębiej i głębiej.
I zapada się we własne ciało tak naprawdę, a nie w metafizykę. I to jest największy sukces autorki tego filmu, że przeniosła wiarę z właśnie metafizyki na ciało, na seksualność.
No nie jest to najpopularniejsza droga, bo jednak mimo wszystko wszelkie rozmowy w kinie o wierze i o tematach metafizycznych znacznie lepiej wyglądają, kiedy się odpowiednio niebiański, nierealistyczny klimat podłoży, a tutaj ta Rose Glass zupełnie nie idzie w tym kierunku i w ogóle z 80% jej filmu jest utrzymane w kluczu ściśle realistycznym. Dopiero w momencie, w którym ona najbardziej nas musi przerazić, ponieważ Maud znajduje się w najgorszym, nazwijmy to, miejscu i zbliżamy do rozwiązania całej tej historii, dopiero wtedy zaczynają się pojawiać jakieś efekty wizualne. Wielki fan horrorów, czyli brytyjski krytyk Mark Kermode w ogóle tam się doszukiwał jakichś uprzejmości zrobionych klasycznym horrorom w stylu na przykład ach, tutaj pojawiła się jakaś kukiełka, która wyglądała jak kukiełka w jakimś tam innym filmie. Bardzo lubię takie smaczki. No ale generalnie wszystko to, co wykraczające poza rzeczywistość, którą moglibyśmy spotkać na co dzień i my, dzieje się dopiero wtedy, kiedy zaczyna być tak naprawdę strasznie. A wcześniej straszne jest tylko i wyłącznie w jakim miejscu znajduje się Maud, jaką ona stała się osobą, do czego doprowadzi ją, wydaje mi się, że samotność. To znaczy, no, wiadomo, że trudno postawić taką diagnozę na podstawie tak niewielkiej ilości informacji, tym bardziej, że reżyserka nam je dozuje bardzo oszczędnie, za co należy jej się również tutaj słowo uznania, ponieważ pozbawia to tę historię oczywistości i pozwala nam szukać przyczyn, przez co ten film się jest zajmujący intelektualnie.
Jest to chyba po prostu opowieść o tym, gdzie znajduje się granica lub jak bardzo delikatna i cienka jest granica pomiędzy ekstazą religijną a szaleństwem w takim klinicznym znaczeniu. Finalnie w sposób bardzo elegancki i wysmakowany jest przedstawiony portret upadku i posuwania się w szaleństwo.
I tutaj wszelkie, że tak powiem, w mojej wypowiedzi nawiązania do wydarzeń bieżących są jak najbardziej celowe. Granica leży pomiędzy sensownym przeżywaniem religii a niesensownym. Leży tam, gdzie leży różnica pomiędzy czerpaniem z czegoś dla siebie, a krzywdzeniem innych. Myślę, że Maud, podobnie jak inne osoby, przekroczyła tę granicę już jakiś czas temu. Dwa słowa o lokacji, która została wybrana na nakręcenie tego filmu, bo on się odbywa w mieście Scarborough w północnym Yorkshire, które jest znane z trzech rzeczy. Po pierwsze z tego, że generalnie jest pipidówą, taką turystyczną pipidową, których w Wielkiej Brytanii jest mnóstwo, nad morzami to kto... Ta akurat znajduje się nad Morzem Północnym. Przez większość roku nie dzieje się tam nic ciekawego, kiedy jesteśmy poza sezonem, a ten film ewidentnie dzieje się poza sezonem, co można wywnioskować chociażby po takiej mającej opaść niemalże w każdej chwili mgle na miasto. Natomiast w popkulturze miasto Scarborough jest znane głównie z piosenki Paula Simona i Arta Garfunkela pod tytułem Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. I jest to urocza piosenka o tym, że w Scarborough można pójść na targ i kupić różne zioła, a także pamiętać o miłości z dawnych lat. No powiedzmy, że w odrobinę innym klimacie postanowiła osadzić tę lokację jako bohatera Rose Glass.
Podsumowując, Rose Glass perfekcyjnie portretuje szaleństwo, zadaje pytania na temat tego, gdzie w naszym życiu może znajdować się religia lub do czego może doprowadzić. Czas na ocenę.
Bardzo posłodziliśmy, ale ja się przez pierwsze 20 minut nudziłem, a ten film ma 80 minut, w związku z czym to obniża moją ocenę i ostatecznie ląduje gdzieś w okolicach 7,5 ołtarzyków na 10.
7,5 butelki z acetonem na 10.
Na lodzie to najnowszy film Sofii Coppoli, którego premiera miała miejsce w ostatni piątek na Apple TV. Jest to opowieść o Lorze, która zaczyna podejrzewać swojego męża o zdradę. Równolegle Lora staje się znudzona, a także ma problemy twórcze, ponieważ jest pisarką, a coraz więcej godzin spędza przed pustą kartką w edytorze tekstu na swoim komputerze.
Historia powoli toczy się w jednej ze zgentryfikowanych dzielnic Nowego Jorku. Laura gra Rashida Jones, świetna w tej roli. Fajnie przedstawia zaniepokojenie, zdenerwowanie, wycofanie, ale też właśnie brak kreatywności. Towarzyszy jej przez większość czasu Bill Murray.
Murray gra tutaj mężczyznę starego typu, tak to nazwijmy, i mężczyznę, myślę, że w jakiś tam sposób nawiązującym do ról, które Billowi Murrayowi w ogóle przysporzyły sławę filmową, czyli takiego gościa, który dba tylko i wyłącznie o siebie, który na pierwszym miejscu stawia rozrywkę, który nie za bardzo jest w stanie zagrzać miejsce i potrzebuje być w ciągłym ruchu. Czyli w dużym skrócie osobę, którą nazwalibyśmy dzisiaj albo dorosłym dzieckiem, albo po prostu kimś nieodpowiedzialnym. Natomiast jak to często bywa w przypadku ról granych przez Billa Murraya, jest również osobą obdarzoną ogromnym urokiem osobistym, co sprawia, że łatwo się w nim zakochać i dopiero po jakimś czasie się odnajduje w nim te cechy, które wymagają odrobiny czasu spędzonego w towarzystwie człowieka, żeby zdać sobie sprawę z tego, że występują. Felix jest gościem, który nie jest fizycznie w stanie nie flirtować z każdą kobietą, którą poznaje. Automatycznie odnajduje jakiś drobny element, czy to powierzchowności, czy zachowania tej osoby, który można zauważyć, skomplementować, tak żeby ta osoba poczuła się doceniona i zauważona, i to jest jego furtka do serca, że tak powiem. Jest osobą, która potrzebuje być w centrum wydarzeń, która w momencie, w którym znajduje się w jakimś tam hotelu w Meksyku, to po 45 minutach już prezentuje recital przy akompaniamencie gitary akustycznej nad oceanem w jakimś tam drobnym lokaliku. A jednocześnie łączy go z córką pewna silna relacja, pomimo pewnych, powiedzmy, że zaszłości rodzinnych, które tam miały miejsce. Wygląda na to, że przez większość przygody niejako, którą oni przeżywają razem, kieruje się jej dobrem, a przynajmniej takie odnosimy wrażenie. To znaczy, w momencie, w którym dostaje informację, że potencjalnie Laura może być zdradzana przez jej męża, granego swoją drogą przez No powiedziałbym, że fatalnie obsadzonego Marlona Wayansa, ale on tutaj na ekranie się pojawia może w czterech scenach i ten swój bardzo szeroki uśmiech prezentuje. I raczej nie przeszkadza, więc no niech będzie, aczkolwiek nie cierpię szczerym, naprawdę szczerą niechęcią tego aktora. No więc w momencie, w którym Felix dostaje jakiekolwiek przesłanki ku temu, że może być tak, że ten mąż Rashidę, przepraszam, że ten mąż Lore zdradza, to automatycznie knuje wielopoziomowy plan, tak żeby go śledzić i żeby wszystko było jasne, żeby dowieść jego winy lub niewinności, co prowadzi nas do szeregu sytuacji mniej lub bardziej komediowych, do szeregu sytuacji mniej lub bardziej dramatycznych, w szczególności w ostatnich aktach tego dramatu. W zasadzie cały ten film jest zbudowany na relacji tych dwóch postaci. Tutaj wszystko inne jest trochę nieistotne. Wszystko, co wprowadzają w film postaci Jones i postaci Mareya, buduje nam seans. Postaci wszelkie inne, które na ekranie się pojawiają, jak chociażby ten mąż, jak jego potencjalna kochanka, co wiemy lub nie wiemy, jak dzieci Lory, jej męża. One są tylko i wyłącznie jakimiś, powiedziałbym, że nawet nie tyle postaciami epizodycznymi, co wręcz dekoracjami. I szczerze mówiąc, ja chyba nie jestem zachwycony efektem. Krytyka raczej przychylnie odbiera nowy film Coppoli, natomiast ja tutaj nie widzę nic ani odkrywczego, ani mocno zajmującego. To znaczy, to jest dysfunkcyjna relacja, w której znajduje się co prawda miłość, ale znajduje się również potrzeba, znajduje się pewien brak samodzielności, powiedziałbym, pewien brak odcięcia się, które to odcięcie się postać córki musi w końcu osiągnąć, tak żeby w żaden sposób już taki negatywny, toksyczny ojciec na nią nie wpływał. I to wszystko się dzieje w oparach screwball comedy.
No i jedyne, co chyba się udało tutaj Coppoli, to ta konstrukcja. Mianowicie wiedząc, że Felix jest nieugięty i nie znosi sprzeciwu i wszystkie rozmowy, które z nim się prowadzi, są właściwie robione pod niego. On je wszystkie zagarnia, nie chce negocjować, po prostu musi mieć rację. To jest ten moment, w którym zaczynamy rozumieć, że Coppola krytykuje to dawne Hollywood. To, z którym od kilku lat walczy się poprzez akcję Me Too. To, z którym w końcu Akademia zaczęła gdzieś tam walczyć, wprowadzając nowe zasady przyznawania nagród. To jest też ten moment w tym filmie, w którym reżyserka próbuje rozliczyć się z bagażem, który wyniosła stąd, że jej ojciec to Francis Ford Coppola, który zrobił filmy genialne, ale jednak jeżeli opowiadał o relacjach damsko-męskich, to opowiadał właśnie tak, jak dzisiaj nie chcielibyśmy o tym rozmawiać i o takich, które się już po prostu zdeaktualizowały. Dlatego dobrym wyjściem było tutaj obsadzenie Mareya, który jest pewnego rodzaju symbolem tamtych czasów, bo sam również wypromował swoją karierę na dawnym Hollywood.
Tak, i ten wątek metafilmowy tutaj faktycznie dostarcza dodatkowego materiału do raz, że interpretacji, a dwa przemyśleń. Szkoda, że na tym podstawowym poziomie film nie do końca działa. W sensie, może inaczej, to nie jest tak, że nie do końca działa, ale działa tylko, że tak sobie. Więc to nie jest tak, że ten samochód nie chce ruszyć, ale jak już ruszy, to się nie rozpędzi więcej niż do 70 na niezabudowanym, że tak powiem. Zresztą idąc dalej w tę metaforę, bo oczywiście w tym filmie, jako że Murray gra takiego playboya, jest scena, w której jakimś starym kabrioletem razem z córką sobie jadą i ten kabriolet ma tę wadę, że jest równie stary co Bill Murray, w związku z czym w pewnym momencie po prostu się rozkracza, a to są wszystko takie cechy, które ja, powiedzmy, że w dużym skrócie pozwalam sobie ująć w typ osobowości pod tytułem sprzedawca, który w kinie swoją drogą jest bardzo chętnie pokazywany. Żeby daleko nie szukać, niedawno omawiany przez nas film pod tytułem Gniazdo, to film, w którym Jude Law też gra takiego sprzedawcę.
Mówiłeś wcześniej o aucie, to tam jeszcze pojawił się również stary zegarek ojca. A jak zegarek ojca, to symbol trwania, symbol tradycji, symbol dawnych wartości i tak dalej w naszej zachodniej kulturze.
W pewien sposób to pewnie też symbol wszystkiego, co reprezentuje Bill Murray, który tutaj zaczyna w ogóle film słowami, że kobieta jest własnością mężczyzny, najpierw ojca, potem męża.
I to są te chwile w tej produkcji, które pokazują, jak Coppola patrzy na wyzbycie się jakiegoś bagażu, o którym wcześniej powiedziałem, który jest związany z jej ojcem, z tym, z jakiego ona pochodzi środowiska, tylko ona nie mówi tego dosłownie. Prowadzi tej historii tak, że robi wielkie dramaty z tego, że dziadek mówi dziewczynkom o tym, że powinny mieć długie włosy i tak dalej, i tak dalej. Jest to obrócone w formę żartu. Natomiast całą refleksję chowa w tych drobnych momentach przekazania zegarka, tudzież tego, że auto psuje się na drodze.
Okej, okay, no to jest myśl, która mnie bardzo kupuje, bo to jest coś, na co nie zwróciłem uwagi, ale kiedy to powiedziałeś, to faktycznie, że tak powiem, na czwartym poziomie gęstości, na poziomie rekwizytu, a nie na poziomie samego scenariusza, Coppola chowa tutaj swoją refleksję. I to jest bardzo fajne.
I warto byłoby tutaj zacytować takie dość luźne tłumaczenie z recenzji Richarda Brodiego z New Yorkera, który bardzo fajnie tę myśl skonsolidował w jednym zdaniu, mianowicie, cytuję, przewiewny ton i swobodny nastrój sugerują lekkość, która nie jest frywolnością, ale pilną koniecznością, ponieważ film niszczy artystyczną podstawę Coppoli w momencie jego trwania. To auto się psuje w którymś momencie. Ten zegarek zostaje podarowany, ale podarowany kobiecie, w związku z czym też w jakiś sposób traci symboliczny walor.
Zresztą ona go później ściąga i zakłada inny zegary. No dobrze, czyli to, co ja krytykowałem, zdaje się być tutaj środkiem nie tylko zamierzonym, ale również koniecznym. I gdyby Coppola stworzyła film grający na regułach starego Hollywood, to zaprzeczyłaby swojemu własnemu celowi, który sobie postawiła, robiąc go, w związku z czym pozbawienie go właśnie tej takiej kojarzonej z wielkim Hollywood lat 70. gęstości i dramatu większego niż życie, a zatrzymując się na śmieszności, na elementach komedii takiej, która mimo że śmieje się z prawdziwego życia, to jednak nie robi z tego nie wiadomo jakiego dramatu i która w momentach największych przemyśleń, największych dramatów, kiedy główna bohaterka faktycznie zdaje się być święcie przekonana, że mąż ją zdradza, to nie jest postacią taką dramatyzującą, nie jest postacią, która zaczyna rzucać rękami, rozrzucać włosy, wrzeszczeć, tylko siedzi i zaduma się na chwilę, a potem ten film wraca na swoje własne tory. Wszystkie te rzeczy przestają być wadą, a zaczynają być metodą, którą Coppola wykorzystuje, żeby grać na swoich własnych zasadach. Jeżeli mógłbym się do czegoś przyczepić, to chyba byłoby fałszywą dychotomią powiedzenie, że albo kręcimy lekką komedię, albo ciężki a la Hollywood lat 70. film. Wydaje mi się, że istnieje, jak to się bardzo często w ekonomii politycznej mówi, trzecia droga. Myślę, że istnieje nawet czwarta i piąta i szósta. Ta, którą przyjęła tutaj Coppola, jest bardzo spójna i bardzo logiczna. I jednocześnie ten film mi nie dał tyle radości, ile mógłby.
A propos tych dróg, o których wspomniałeś, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Wiele dróg przemierzamy w autach, patrząc za ich szyb na Nowy Jork. I tutaj też jest skryta taka delikatna ironia, ponieważ Coppola patrzy na Nowy Jork jak na Rzym. Nowy Jork jest pokazany w sposób włoski. Zdjęcia, które skupiają się na fragmentach budynków, powodując to, że one wydają nam się jeszcze bardziej monumentalne i eleganckie niż są w rzeczywistości. Ale w tym wszystkim znajduje się właśnie drobna i samotna kobieta, zderzona z wielkim światem, zbudowanym jednak przez mężczyzn.
Ta myśl brzmi bardzo pesymistycznie, ale jednak, i tutaj spoiler, więc jeśli chcecie, to przewincie tam o mniej więcej 2 minuty. Do przodu. Jednak nuta, na której ten film się kończy, raczej pozostawia w powietrzu wiele optymizmu. I to też jakby wynika troszeczkę z metody przyjętej przez Coppolę, ponieważ świat się za chwilę nie skończy. Nie jesteśmy w Chinatown. Raczej życie się będzie toczyło swoim dotychczasowym biegiem i ludzie nie są tacy najgorsi na świecie. I to wszystko, jeżeli się będziemy przyglądali temu filmowi pilnie od samego początku, to jest coś, czego w zasadzie można się spodziewać. Podsumowując, film na lodzie jest obrazem znacznie trudniejszym i bardziej wymagającym, niż by to sugerował na pierwszy rzut oka. Problem polega na tym, żeby do tej złożoności i do tego skomplikowania dotrzeć, trzeba być zaangażowanym kinomanem, bo on opiera się jednak w dużej mierze na pochodzeniu filmowym Sofii Coppoli, na tym, z jakiej rodziny pochodzi, na tym, co jej ojciec znaczył dla starego Hollywood i na tym, co ona chce znaczyć i znaczy dla współczesnego kina. Jeżeli te wszystkie metafilmowe elementy nam uciekną albo nie weźmiemy ich pod uwagę, to dostajemy prosty, trochę rozczarowujący film, a jeżeli jednak zaczniemy kopać głębiej, no to wtedy dokopiemy się do bardzo ciekawych metaprzemyśleń. I choćby z tego względu warto ten film na Apple TV zobaczyć, chociaż, no powiedzmy sobie szczerze, każdy nowy film Sofii Coppoli zawsze warto zobaczyć. Pora na ocenę. Myślę, że to jeden z tych filmów, który należy ocenić widełkowo, więc ja oceniłbym go na od 5 do 8 zegarków na 10.
A teraz cofamy się do roku 1999. Mianowicie do filmu Prosta historia w reżyserii Davida Lyncha.
Rozmawiamy o nim dlatego, że będziecie go mogli zobaczyć na dyskusyjnym klubie filmowym w kinie pałacowym w Poznaniu już w najbliższą środę. Jest to film rodzynek w filmografii Davida Lyncha, człowieka bardzo mocno kojarzonego z kinem takim zagadkowym, kinem, które formalnie jest skomplikowane, nawet jeśli pod spodem kryją się dość, haha, proste historie. No natomiast ten konkretny bardzo mocno stylistycznie odchodzi od tego, do czego Lynch nas przyzwyczaił, bo to jest tak prosty film, jak tylko dało się zrobić. Tutaj najbardziej złożoną rzeczą, czy też najbardziej niestandardową, wykraczającą poza takie, powiedziałbym, że nawet zerowe środki, są częste przebitki na wschodzące słońce i na z jakiegoś powodu kombajn młócący zboże w trakcie żniw. To jest wątek, do którego jeszcze wrócimy. Natomiast sama historia to historia Alvina Straita, prawdziwego człowieka, który istniał w prawdziwym świecie. I kiedy dowiedział się, że jego brat przeszedł udar, postanowił spotkać się z nim. Niestety jego brat był oddalony o 400 km i ten dystans nie był zbyt łatwy do przebycia. Niezbyt łatwo dało się zorganizować transport, w związku z czym w akcie pewnej desperacji, a trochę szaleństwa, Alvin postanowił wsiąść na kosiarkę i przejechać to 400 km kosiarką, co zajęło mu 6 tygodni. Konkretnie jechał z miejscowości Lawrence w Iowa do Blue River w Wisconsin. Prawdziwy Alvin Strait był człowiekiem raczej niechętnym medialnemu zainteresowaniu, no bo to jego, nazwijmy to, osiągnięcie jest rzeczą, która rzecz jasna zainteresowało w szczególności telewizję, która we wszelkiego typu kącikach ludzi pozytywnie zakręconych bardzo chętnie przemieliłaby i wyeksploatowała tę historię. Natomiast Alvin Strait sukcesywnie odmawiał i u żadnego Jay Leno ani innego tego typu człowieka z telewizora się nie pojawił. I już chyba po jego śmierci finalnie David Lynch nakręcił film na jego temat. Film przedstawiający Alvina w świetle, no nie chcę tutaj szargać świętości, ale powiedziałbym, że przesadnie pozytywnym. To znaczy Alvin jest w obiektywie Lyncha takim tylko troszeczkę szaleńcem, ale tak naprawdę to człowiekiem o złotym sercu i człowiekiem, który ma złotą myśl na każdą okazję. Taką złotą myśl, genialną radę. Nic, tylko cytować go na kartkach okolicznościowych. Tak jak cała ta historia mi się bardzo podoba mi się sposób jej filmowania, bardzo podoba mi się taki ciepły, poetycki ton, to w momencie, w którym zaczynają się dialogi, to ten czar trochę pryska.
Z czego to wynika?
No, mam wrażenie, że jest tutaj bardzo mocny dysonans pomiędzy właśnie taką poetyckością, taką nieuchwytnością obrazu, w szczególności na tym poziomie wizualnym, bo muzyka tutaj jest po prostu akompaniamentem, ona się w żadnym momencie nie wyróżnia jakoś specjalnie i nie wychodzi na pierwszy plan. Punkt wyjścia jest odrealniony, jeżeli dodamy do tego właśnie te poetyckie ujęcia, to wschodzące słońce, które zapowiada jakiś tam nowy początek, jakiś coś pozytywnego, zapowiada cały dzień, który jest przed nami, w związku z czym tylko i wyłącznie pozytywne symbole się z tym kojarzą. Dodamy do tego kombajn młócący zboże, który, jeżeli traktować go na poziomie symbolicznym, a tak trzeba, no bo nie ma żadnego uzasadnienia, powiedziałbym, że scenariuszowego dla tego filmu, no to to jest też pewna forma przedstawienia życia, to znaczy takiego życia już dojrzałego. Jeżeli mamy to zboże, które jest gotowe do wymłodzenia, to jest zboże, które już sobie podrosło i ono osiągnęło niejako swoją dojrzałość. I też u pełni dojrzałości jest główny bohater, ponieważ on dojrzał do decyzji, że chce się pogodzić ze swoim bratem, z którym nie rozmawiał od 10 lat, bo pokłócili się o, jak się dowiadujemy w jednej z rozmów, o jakieś głupoty. No i to wszystko jest tak przyjemnie, używam tego słowa z determinacją szaleńca, poetyckie. I potem Alvin zatrzymuje się na jakimś postoju, spotyka na przykład dziewczynę w ciąży, która uciekła z domu i ona opowiada mu historię, i dlaczego tak się stało, co się wydarzyło, dlaczego jej rodzina by ją wykleła, gdyby się dowiedziała, że ona jest w ciąży. Na co Alvin zakłada ręce i mówi, że no wiesz, ja z moimi dziećmi tu bawiłem się tak, że dawałem im po patyku. I kazałem im złamać te patyki. I oni oczywiście bez żadnego problemu te patyki łamali. Więc później kazałem im związać te wszystkie patyki w jedną wiązkę i wtedy spróbować je złamać. I one oczywiście tych patyków złamać nie potrafiły. Tak związane patyki to jest właśnie rodzina. I w tym momencie moje brwi zaczynają się unosić, bo to jest bardzo mądra myśl, na terapie rodzinne, ale może nie do końca na kino, które powinno być jednak troszeczkę subtelniejsze. Być może gdyby on zakończył na tym, że kazał dzieciakom związać te patyki i one ich nie umiały złamać, to widz, który nie jest idiotą, już by się domyślił, o co chodzi, ale nie. Alvin bardzo skutecznie chce wyjaśnić, na czym polega ta przypowieść, którą powiedział. I to nie jest jedyny raz w tym filmie, kiedy to się dzieje. I to mnie boli, bo gdyby tego nie było, to jest film marzenie. A takie, powiedziałbym, że okrutne uderzenia rzeczywistości w postaci tego typu monologów się wkradają. Powiem szczerze, że bardzo mocno psuło mi to seans.
Tutaj moje pytanie, czy biorąc pod uwagę sposób robienia i styl Lyncha, udało mu się twoim zdaniem zrobić film metafizyczny, czy raczej właśnie poprzez te, jak mówisz, słabe dialogi, pewne rzeczy zostały odarte z metafizyki?
No właśnie ten film w dużej mierze metafizyczny jest, ale w tych konkretnych momentach jakby jest się strącanym. Jeżeli miałbym znaleźć jakieś sensowne porównanie, to wyobraź sobie, że potrafisz latać i od czasu do czasu jednak na dobre 15 sekund nie możesz. To jest 15 sekund, które jeśli lecisz wystarczająco wysoko, to nie jest duży problem, bo jak po tych 15 sekundach znowu umiesz latać, to jakoś sobie poradzisz. Ale jak akurat pechowo znajdziesz się odrobinę niżej, to zdążysz się rozwalić o ziemię i to, że za 15 sekund już z powrotem będziesz umiał latać, to ci w żaden sposób nie pomoże. Ten film na szczęście przez większość swojego trwania leci wystarczająco wysoko, żeby się o ziemię nie rozwalić, ale miejscami jest blisko.
Czyli dla ciebie nie ma tam tego poprzedniego stylu Lyncha, tego podstawowego dla niego, czyli połączenie zwykłych, takich basicowych sytuacji, trochę nawet jak z telenoweli, w jakimś miksie z surrealistycznymi sytuacjami i właśnie metafizyką.
I tak, i nie. Metafizyka tutaj jak najbardziej jest, ale bardziej w tym, w jaki sposób postaci podchodzą do świata i co z niego czerpią, niż w jakikolwiek, powiedzmy, że niepokojący sposób, tak jak to z reguły w kinie Lyncha ma miejsce. To, że na ekranie znajdują się ludzie prości i tacy zwyczajni, to jak najbardziej ma tutaj miejsce i powiedziałbym, że być może nawet lepiej niż kiedykolwiek w jego karierze. Lynch lubi też sprawić, że postaci w jego filmach to są tacy ludzie na 97% i kosmici na 3%. To znaczy, to są tacy ludzie, którzy się zachowują w 97% jak ludzie, ale tam jest jakiś taki skrawek, który sprawia, że troszeczkę nie wierzysz w to, że to naprawdę są ludzie, bo oni mówią albo zbyt ekspresyjnie, albo zachowują się za bardzo. I tutaj tego elementu akurat nie ma.
Być może ta infantylizacja dialogów i takie maksymalne uproszczenie, zdziecinnienie pewnych sytuacji, to jest jakaś skryty żart z amerykańskiej kultury i z amerykańskiego sposobu przedstawiania opowieści, czy to w literaturze, czy w filmie.
To jak najbardziej musi być prawda generalnie dla kina Lyncha, ponieważ no nie ma, znaczy można znajdować inne wytłumaczenia, ale to jest jak najbardziej sensowne i racjonalne dla tego, dlaczego ludzie w jego filmach się zachowują i wypowiadają w taki dziwny sposób, ale to do tego filmu zupełnie nie pasuje, bo my tutaj mamy samych ludzi z dobrymi sercami. Mamy tego głównego bohatera, który jest naprawdę, gdyby grał w serialu Kapitan Planeta, to reprezentowałby wartość serce, wszyscy ludzie, których spotyka, o to też są, nawet jeśli obarczeni jakimiś wadami, to dobrzy ludzie. Jest i mój ulubiony w ogóle fragment tego filmu, to ten, w którym Alvinowi psuje się ta kosiarka, w związku z czym na jakiś czas musi się zatrzymać u poczciwych ludzi gdzieś tam w głębi Ameryki. Na kilka dni zostaje na trawniku przed ich domem, raz rozmawia z głową rodziny i to jest taka rozmowa, w której widzimy dwie osoby w głębi duszy dobrych ludzi, którzy rozmawiają ze sobą, czują do siebie wzajemny szacunek i którzy cieszą się faktem, że mają okazję obcować z drugim człowiekiem, który również ma dobre serce. I to jest fantastyczna scena i w tym dialogu akurat nie ma nic, co byłoby właśnie taką nauką. Właśnie nie ma żadnego kaznodziei, który tutaj wyszedł na ambonę i będzie porównania nam sadził, tylko jest dwóch gości, z których jeden mówi, że jestem naprawdę szczęśliwy, że ciebie poznałem, a ten drugi mówi, że no ja też. I uściskują sobie dłoń, bo to jest maksymalny poziom zażyłości, na który sobie mogą pozwolić, zważywszy na tam wszystkie społeczne konotacje, ale po prostu aż ciepło się robi na sercu, kiedy widzisz dwóch takich zwykłych gości, którzy są po prostu dobrymi ludźmi. Bardzo fajna scena. W okolicach tego miejsca w filmie mamy też drugą scenę, w której Alvin wraz z ojcem tego mężczyzny, o którym mówiłem przed chwilą, jadą sobie do pubu na piwo i tam rozmawiają na temat uzależnienia od alkoholu i na temat tego, że ono w przypadku wielu ludzi, którzy brali udział w II wojnie światowej, później walczyli w Korei, że to jest po prostu jakiś tam bardzo częsty efekt, skutek uboczny brania udziału w wojnie, to jest metoda na odreagowanie stresu pourazowego. I to też jest dobra scena, tam co prawda o tym alkoholu Alvin to w pewnym momencie mówi też popadając w taki ton niemalże kaznodziejski, ale poza tym mamy dwóch ludzi, którzy przy niemalże zerowym soundtracku w bardzo przeciętnym, bardzo będącym na uboczu lokalu gdzieś tam rozmawiają sobie i dzielą się swoimi doświadczeniami z wojny, które miały miejsce 50 lat wcześniej i widać, i to jest swoją drogą świetnie zagrana scena, w oczach obu i w gestach obu i w tym ich ciała reagują i zachowują się w odpowiedzi na te wspomnienia. Widać, że one cały czas w nich żyją. Obaj opowiadają po jednej najbardziej traumatycznej sytuacji właśnie ze swojej służby w wojsku. No i to jest scena, to są wypowiedzi, które też potrafią zaprzeć dech w piersiach i one na poziomie formalnym są maksymalnie proste. Mamy jedną kamerę, jedno ujęcie dwóch ludzi w kadrze, którzy siedzą obok siebie. Jeden z nich pije piwo, drugi z nich pije mleko. Kamera porusza się troszkę w lewo, troszkę w prawo, tak żeby zrobić najazd na twarz, zbliżenie w momencie, w którym któryś z tych bohaterów faktycznie zaczyna szerzej opowiadać o swoich wojennych wspomnieniach. I tam nie trzeba dużo. To są takie rzeczy, których nie trzeba udramatyzowywać. To są opowieści, które same w sobie są wystarczająco mocne, że żadne dodatkowe środki nie są potrzebne. I to w ogóle jest największą wartością tego filmu. Że tutaj większość tego, co się dzieje na ekranie, samo przez siebie mówi tak dobrze i tak wiele, że nie potrzeba tego filmu formalnie udziwniać, nie trzeba mu nic dodawać. Ta historia się broni po prostu sama. Lynch, decydując się na nagranie tej historii, wziął sobie samograja. W prawdziwym życiu znalazła się historia o miłości, o odkupieniu, o zazdrości i gniewie, ale też takim spojrzeniu na pełne spektrum ludzkich emocji, wśród których jednak na koniec miłość okazuje się być najmocniejsza. I to jest w ogóle piękna rzecz, do której naprawdę nie trzeba nic, żadnych fajerwerków wizualnych dopowiadać, tylko trzeba uważać, żeby nie schrzanić tej historii i nie zrobić z niej telenoweli. I to się udaje. Momentami nie udaje się to, o czym mówiłem wcześniej. Być może to jest środek, który został użyty celowo. Ja osobiście nie rozumiem dlaczego. No ale poza tym zapisałem sobie taką myśl po seansie, że być może to wszystko jest właśnie takie proste jak w tym filmie. Być może jeżeli przełożymy go sobie, świat z filmu Prosta Historia, na świat, w którym my żyjemy, być może po prostu ludzie powinni być dla siebie dobrzy, powinni być pokorni i powinni życzyć sobie jak najlepiej. I to jest fantastyczna myśl, która z jednej strony brzmi jak życzeniowy kicz, ale to, że ona tak brzmi, wydaje mi się, że mówi więcej na temat świata, w którym my żyjemy, niż o tym filmie.
Jestem ciekawy, czy David Lynch czytał kiedyś książkę Johna Steinbecka Podróże z Charleyem. Jest to utwór, który powstał w latach 60., bodajże w 1962 została wydana ta książka. I to jest powieść o tym, jak John Steinbeck, kiedy był już znanym i bogatym pisarzem, postanowił kupić kampera i przemierzyć Amerykę. Nie wiem, czy całą, prawdopodobnie kilka stanów, już teraz nie pamiętam, bo czytałem tę książkę z 10 lat temu, ale on tam zastanawia się nad wieloma tematami, nad rasizmem, nad taką niespodziewaną gościnnością, którą Amerykanie w sobie mają, ale też właśnie nad tym, o czym mówi David Lynch w tym filmie, czyli nad rodzajem bardzo typowej dla Amerykanów samotności, przeżywanej w bardzo charakterystyczny sposób, czyli takiej, która wiąże się z odcięciem się od świata, ale tylko do momentu, kiedy spotka się na swojej drodze jakiegoś człowieka. Wtedy całe to odcięcie zupełnie znika, tam nikt nie ucieka, ludzie są bardzo gościnni i otwarci. Takich też ludzi spotyka Alvin, taka tutaj właśnie mnie naszła myśl, czy tych dwóch wybitnych autorów różnych mediów, co prawda, miało okazję kiedyś się spotkać na poziomie takim myślowym, bo wiadomo, że Steinbeck już nie żyje, więc Lynch nie miał okazji fizycznie spotkać, ale czy czytał tę książkę?
To ja się podzielę moim skojarzeniem, co do którego nie spodziewam się, że autorzy mieli okazję się spotkać. Natomiast w zeszłym roku na American Film Festival miał miejsce przegląd filmów Marka Webera, który automatycznie stał się jednym z moich ulubionych reżyserów po tamtym przeglądzie i który, kiedy z nim rozmawiałem gdzieś tam po seansach, wspominał, że jego głównym celem, czy też główną wartością, którą on chciałby pokazywać w swoich filmach, jest to, w jaki sposób następuje takie szczere ludzkie połączenie, nawiązywanie więzi pomiędzy ludźmi i że on tę myśl przenosi dalej, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co się dzieje na ekranie, ale też na to, co się dzieje na sali po filmie. I dlatego on przychodzi na wszystkie projekcje swoich filmów na festiwalach, na których jest zapraszany, mimo że je widział tam miliardy razy, to po to, żeby właśnie razem z salą czuć emocje, które oni przeżywają. I myślę, że właśnie to jest sentyment, który byłby bardzo bliski filmowi Prosta Historia, bo tutaj też po pierwsze na ekranie obserwujemy to nawiązywanie więzi, a po drugie wyobrażam sobie, że ten film oglądany na sali kinowej również w pewien sposób tworzy taką wspólnotę wśród widzów i to jest coś, co swoją drogą we współczesnych czasach trochę wymiera z uwagi na tam platformy streamingowe i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, kiedy słyszycie tych starych ludzi, którzy narzekają, że ach, teraz to kina pójdą w zapomnienie i tak dalej, to miejcie dla nich odrobinę więcej wyrozumiałości, bo oni mówią między innymi o tym, że film przeżywany jako doświadczenie zbiorowe potrafi mieć znacznie większą wartość niż film oglądany w zaciszu własnego mieszkania. W związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie na projekcję Prostej Historii, a także na dyskusję po seansie w środę 28 października w kinie pałacowym w Poznaniu. To jest drugi film z kategorii Nostalgia, czyli klasyk, który omawiamy sobie tutaj w ramach The Movie Trip. Pierwszym była Piękna praca Claire Denis i to jest akurat film, który w Polsce nie jest tak znanym klasykiem, patrząc chociażby na liczbę ocen na Filmwebie. W przypadku Prostej Historii jest zupełnie inaczej. To jest film, który poza tym, że regularnie gdzieś tam w kinach można go na różnych seansach zobaczyć, to jest też dostępny na VOD i na kilku platformach. Dlatego też jego zasięg jest naturalnie większy niż film Denis, o którym mówiliśmy. Natomiast myślę, że możemy sobie przyjąć taką zasadę, że kiedy mówimy o klasykach, to czegokolwiek byśmy na ich temat nie uważali, to nie będziemy wystawiali im ocen. Co o tym sądzisz?
Zgadzam się, to jest dobry pomysł. Klasyk to klasyk.
Inna sprawa, że film chyba też warto oceniać w momencie, w którym powstaje, w momencie, w którym jest publikowany, bo oczywiście, że dzieła filmowe oglądane po latach albo nabierają nowych znaczeń, albo wręcz stają się całkowicie nieaktualne, ale jest to w pewien sposób nieuczciwe wobec twórcy, który nie ma przywileju poznania tej całej historii, która nastąpiła pomiędzy publikacją jego filmu a dniem dzisiejszym. Więc mówiąc krótko, potraktujemy Lyncha ulgowo. Film polecamy, oceny nie wystawiamy. Do zobaczenia w kinie.
To był 17 odcinek podcastu The Movie Trip. Naszym partnerem jest Kino Pałacowe w Poznaniu. Mówimy cześć i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.